Bracia, siostry, szósty rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian. Piąty, szósty i siódmy rozdział. To trzy bardzo trudne rozdziały, do których nieczęsto zaglądamy i na tematy zawarte w tych rozdziałach nieczęsto słyszymy kazania. Tydzień temu omawialiśmy problem wzrostu niemoralności w Kościele. Problem wpływu niemoralnego świata na Kościół i pewne negatywne postawy reagowania Kościoła na takie zachowania. Dzisiaj omówimy znowu dwa zagadnienia związane z pewnego rodzaju dylematami, trudnościami życia kościelnego, zborowego. A za tydzień, jeśli Pan pozwoli, dotkniemy także bardzo trudnego tematu, tematu małżeństwa, bezżeństwa, rozwodu, jak cytuje siódmy rozdział apostoł Paweł. Bardzo trudne zagadnienia, z którym jako Kościół także musimy się mierzyć wiele razy, może nie w formie publicznej, ale duszpasterskiej, i dlatego warto na te tematy także mówić i mieć swoje stanowisko. Szósty rozdział, przeczytamy pierwszy fragment szóstego rozdziału i odniesiemy się do głównej myśli zawartej w tym przesłaniu. I wierzę, że Pan pomoże nam zrozumieć, co apostoł Paweł chciał powiedzieć zborowi w Koryncie. Pierwszy wiersz szóstego rozdziału. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzić sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do sądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie się na sędziów, tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który by był rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie poniesiecie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Ale czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Apostoł Paweł dotyka pewnej sfery życia. Wyraźnie w przesłaniu widzimy, że apostoł Paweł przywołuje zasady procesu sądowego. A więc mówiąc językiem współczesnym, apostoł Paweł mówi, że w zborze ludzie wierzący, mający problem ze sobą, dochodzą swoich praw w sądzie. Procesują się przed sędziami, adwokatami, oskarżycielami i obrońcami tego świata. I apostoł Paweł mówi, że w takich przypadkach, kiedy coś się stało, co się wydarzyło między dwoma ludźmi wierzącymi, powinno dojść do rozwiązania, do naprawienia sytuacji, do wyjaśnienia między ludźmi wierzącymi w Kościele. I to jest sprawa dotycząca ludzi wierzących. Czy mogą jakieś sprawy się pojawić tego typu wśród ludzi wierzących? Przecież my jesteśmy tacy doskonali i tacy święci. To dlaczego apostoł Paweł napomina ludzi wierzących, ludzi narodzonych na nowo, którzy byli członkami zboru w Koryncie, że się procesują przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? A więc wyraźnie z tego tekstu wynika, że w zborze w Koryncie był brat z bratem lub brat z siostrą albo siostra z siostrą, którzy poszli załatwić swoje sprawy w sądzie. I apostoł Paweł bardzo mocno temu się przeciwstawił. Czyż nie ma między wami kogoś mądrego, kto by stanął jako rozjemca między wami i osądził tą sprawę? A więc są pewne dziedziny życia Kościoła, w których my musimy przyjąć postawę osądzenia. Postawę osądzenia. Są to naprawdę trudne doświadczenia, wierzcie mi. Stawałem przed takimi sprawami nawet niedawno, w minionym tygodniu, w jednym ze zborów, gdzie powstał konflikt. I trzeba było kategorycznie przyjąć postawę, bo po 4 godzinach rozmów, od godziny 18 do 21 wieczorem, nie było wiadomo, dokąd ta grupa zmierza. I trzeba było stanąć i przyjąć postawę osądzenia. I wiecie, zawsze, kiedy przyjmuje się postawę osądzenia, ma się za sobą kogoś, kto jest zwolennikiem i od razu tych, którzy są przeciwni i się obrażają. To nie są łatwe sprawy. Ale niestety musimy takie decyzje podejmować. Od razu wyjaśnię, że zupełnie inaczej wygląda sprawa, kiedy człowiek wierzący ma problem, czy jest jakiś konflikt, który pojawił się między osobą niewierzącą. Zazwyczaj dzieje się tak w przypadku, gdy mąż jest nienawrócony i dokonuje jakichś kroków nieodpowiednich i burzy się struktura małżeństwa i sprawa kończy się w sądzie. Tutaj wierzący nie mają możliwości ingerowania, dlatego że jest druga strona osoby niewierzącej, niepojednanej z Bogiem, która nie rozumie pewne zasady, które panują w Królestwie Bożym. A więc w tym przypadku nie możemy ingerować, w tym przypadku musi dokonać rozwiązania sąd i instytucja do tego powołana. Natomiast jeśli między dwoma braćmi jest problem, na przykład ktoś pożyczył komuś pieniądze i oto mija czas, mija drugi tydzień, mija miesiąc, mija rok i ten ktoś, kto jest zobowiązany oddać tych pieniędzy, nie oddaje. Jest problem. Różne rzeczy już człowiek się w życiu nasłuchał. Ten, kto pożyczył, zaczyna się bronić i mówi, jakby był taki duchowy, to by nie żądał zwrotu, bo Biblia mówi, jak pożyczasz, to nie żądaj zwrotu. No ciekawe podejście do życia, pasożytnicze bym nazwał, wykorzystujące Biblię, aby siebie usprawiedliwić. W drugim miejscu czytamy: nikomu nic dłużni nie bądźcie, prócz miłości Chrystusowej. A więc jest to wolą Bożą, abym nie był nikomu nic winien. Moim zadaniem jest oddać. I teraz może się tak stać, że ktoś się bardzo obraził, bo suma była bardzo duża i udał się, aby osiągnąć swój rezultat, aby wyjaśnić sprawę do sądu. I apostoł Paweł taką sytuację bardzo mocno potępia. Nie róbcie tego. Nie przynoście wstydu Kościołowi. W podtekście można to wyczytać. Oto wy jako Kościół jesteście światłością świata. Jesteście przykładem ludzi, którzy powinni funkcjonować porządnie i w odpowiedni sposób. A więc załatwcie tą sprawę między sobą. Niech będzie ktoś mądry, kto pomoże rozwiązać, kto osądzi tą sprawę, kto będzie rozjemcą między braćmi swymi. A więc to jest też i nasze zadanie. I zawsze w takich sytuacjach odpowiednią postawę powinni przyjmować przełożeni zboru. Choć nie są to sprawy łatwe. Choć zawsze pozostaje gdzieś jakiś ślad boleści, ślad niezrozumienia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż apostoł Paweł w tym pierwszym fragmencie podaje pewne myśli, pewne duchowe przesłanie jest ukryte w tym tekście, które chce nam pokazać, jak powinniśmy funkcjonować jako Kościół. Po pierwsze, apostoł Paweł powiada tak, w ogóle to już przynosi ujmę, że się ze sobą procesujecie. A więc apostoł Paweł powiada, że nie powinno dojść do takiej sytuacji. Apostoł Paweł mówi o tym, że w tym momencie nasze słabości ludzkie, nasze ludzkie, cielesne jakby pragnienia zaczynają dominować. I apostoł Paweł powiada, to nie powinno mieć miejsca. To jest to główne przesłanie, które apostoł Paweł w liście do Koryntian próbuje przekazać Kościołowi. Jesteście ciągle dziecinni, jesteście ciągle niemowlętami, jesteście ludźmi, którzy nie dojrzeli do pewnych rzeczy duchowych, aby prawidłowo postąpić. Druga myśl, która ukryta jest w tym tekście, brzmi tak, czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Tego nie chcemy. Za nic w świecie niektórzy ludzie nie chcą cierpieć krzywdy. Apostoł Paweł mówi, czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Lubimy dochodzić swego, lubimy postawić na swoim, lubimy uparcie przejść do tego, by udowodnić, że to my mamy rację i nie pozwolimy sobie, abym poniósł jakąkolwiek krzywdę czy szkodę. Natomiast apostoł Paweł wyraźnie uczy zbór w Koryncie, czemu raczej nie jesteście gotowi, by krzywdę ponieść. Taka postawa jest bardziej błogosławiona, dlatego że w tym momencie, kiedy ponoszę krzywdę, ktoś, kto troszczy się tymi, którzy są pokrzywdzeni, zajmie się moją sprawą. Kto to jest? Nasz Bóg, do którego należymy, w którego rękach jesteśmy skryci, w którego rękach jesteśmy schowani. Apostoł Paweł także podkreśla, jak nieprawa jest niesprawiedliwość, niesprawiedliwe postępowanie. Jest to szokujące, że stawia to postępowanie na równi z przeteczeństwem, bałwochwalstwem, rozpustą i tak dalej, pijaństwem, oszczerstwem, zdzierstwem. Oto apostoł Paweł powiada, czy nie wiecie, że niesprawiedliwość i niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc czasami warto się zastanowić, czy warto płacić aż taką cenę, by dochodzić swoich praw w konfrontacji procesowej między wierzącymi. A więc potrzeba mądrości Bożej, aby te sprawy można było w sposób Boży rozwiązać. Najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy dochodzi do ugody, do uniżenia, do pojednania, do przebaczenia. Kiedy jesteśmy gotowi o siebie się modlić, kiedy jesteśmy gotowi sobie wybaczyć, kiedy jesteśmy gotowi sobie powiedzieć, no tak, postąpiłem źle, wybacz mi, a ja byłem zbyt natarczywy, ustępuję. Wyrównam, co powinienem. Wtedy tworzymy atmosferę miłości i Bożego błogosławieństwa. Skąd biorą się takie postawy? Po pierwsze, pierwszym źródłem takich postaw, które prą do tego, by się procesować, by w sposób taki agresywny dochodzić swojego, jest niedojrzałość. Jest niedojrzałość. To niedojrzałość będzie krzyczeć, gdy nadepnie się je na najmniejszy paluszek. Gdy ktoś potraktuje mnie nie tak, jak ja bym chciał, to niedojrzałość będzie krzyczeć jak małe dziecko. Dziecko małe jest niedojrzałe, jest małe, jest nierozumiejące wszystkiego. Bardzo łatwo krzyczy, kiedy nie jest tak, jak ono by chciało. A więc niedojrzałość jest pierwszym takim krokiem, który prowadzi, pcha nas do takiego postępowania. Po drugie, są ludzkie ambicje. Mamy coś w sobie, że jesteśmy ambitni. Oczywiście chcę zaznaczyć, że jest ta pozytywna cecha bycia ambitnym. Jest coś pozytywnego w tym, że chcę być ambitnym. Jest to pozytywne, kiedy dziecko jest ambitne i ono dąży do tego, aby mieć dobre oceny w szkole. Nieprawdaż? To jest pozytywna ambicja. Ona też jest nam potrzebna. Nie można być takim człowiekiem, któremu wszystko jest obojętne i nieważne jak jest, byleby było i tak dalej. Potrzebna jest ta ta pozytywna strona ambicji, być ambitnym, zrobić coś dobrze, jak najlepiej, uczynić coś, co się będzie podobało, co przyniesie sukces i tak dalej. To są dobre cechy, ale ta ambicja ludzka, że chcę postawić na swoim, bo ja się liczę, to jest to negatywne, to ta negatywna, przepraszam, strona ambicji. Po trzecie, pycha. My ludzie jesteśmy skłonni do pychy. Jesteśmy ludźmi, którzy mają w sobie gdzieś tam zakodowane w swoich genach, w swoich słabościach cielesnych ten klimat pychy. Bo ja muszę wynieść się ponad to wszystko. Bo jeśli ja bym miał stracić, to będzie źle. Ja muszę tu być najlepszy. Ja muszę osiągnąć mój cel. Inna cecha, która pcha nas do takich postaw, jest złośliwość. Bycie złośliwym. Czy czasami gdzieś tam nie czujemy, żeby tak przydało się odgryźć? Bo ktoś zrobił mi coś na złość, albo wiele razy to odgryzanie, ta złośliwość wśród ludzi wierzących przejawia się w utarczkach słownych. Powiedzieć mu coś, co by go zabolało albo uszczypnęło. A gdy mu tak powiem, nawet żartobliwie, ale gdzieś tam w środku poczuję, to jest mi tak lepiej, że poczuł, bo się odgryzłem. To są złe postawy. Nie powinniśmy takich postaw przyjmować. Biblia mówi, niech mowa wasza zawsze będzie w górze zakorzeniona, pełna miłości, abyśmy mówili o tym, co buduje, co błogosławi, co pomaga, co wzmacnia. Co jeszcze? Upartość. Potrafimy być uparci. Oj, potrafimy być uparci, nawet jeśli jesteśmy dojrzali wiekowo. Możemy być uparci. Wielu upartych chrześcijan spotkałem. Uparty do końca. Pójdzie na zapartego, bo po prostu uważa, że ma rację. Że ma rację. Ileż to razy, gdy wskazujemy na wzór naszego życia, przywołujemy ten obraz, że on, chociaż był równy Bogu, nie upierał się przy tym, ale uniżył się do najniższych. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. My nie musimy uparcie przejść do przodu, by udowodnić swoje racje. Jeśli nie będziemy się upierać przy naszych racjach, to Bóg za nami stanie. Jeśli mamy rację, to Bóg te racje potwierdzi. To Pan nam pomoże. I wtedy unikamy takich sytuacji, które krzywdzą, które powodują, że bracia czy siostry między sobą się procesują, dochodzą do konfliktów, powodują, że jest rozłam, że jest niechęć, że czujemy się obrażeni, czujemy się urażeni, zranieni wewnątrz. Wiele razy kończy się to odejściem od Kościoła. Wiele razy gaśnie w nas entuzjazm dla Boga. Jesteśmy jakby otwartym domem dla działań mocy ciemności, które wtedy łatwo przychodzą i rozwalają nasze życie. Jaka jeszcze inna postawa pcha nas do tego? Brak miłości. Brak miłości. W niedzielę czytaliśmy, modląc się o małżeństwo tutaj, czytaliśmy ten wspaniały rozdział listu apostoła Pawła, który mówi o miłości, o tej najszlachetniejszej, tej najpiękniejszej. Wiecie, który to rozdział, tak? 13 rozdział, do niego dojdziemy. On jest w cyklu rozważań na temat listu Pawła do Koryntian. Bardzo mocno apostoł Paweł podkreśla, jak ważne jest to narzędzie, może nie narzędzie, postawa, cecha chrześcijanina, owoc ducha w nas, który pielęgnujemy, rozwijamy, bo miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. To pasuje do tego, o czym mówimy. Apostoł Paweł powiada, czemu raczej krzywdy nie cierpisz? Czemu raczej szkody nie poniesiesz? Dlaczego szukasz swego? Brakuje ci miłości. Miłość nie szuka swego, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. nie tylko jest jedna cecha, czy ta cecha, która mi najlepiej się podoba i pasuje. Miłość jest złożonym działaniem Ducha Świętego w nas. Ona pokrywa wiele płaszczyzn naszego życia. Ona pomaga nam się odnaleźć w różnych sytuacjach. Wtedy, kiedy możemy ją okazywać i wtedy, kiedy możemy się odpowiednio zachować, gdy w stosunku do nas okazywane są takie czy inne postawy. Prawdziwa miłość umie postąpić prawidłowo i nie będzie się procesować. I ostatnia myśl, która z tego fragmentu mnie porusza, apostoł Paweł przypomina nam i powiada, nie wracajmy do tego, kim byliśmy. To jest czas przeszły. Jest pewien etap naszego życia, który pozostał za nami. Apostoł Paweł powiada, niektórzy z was takimi byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w duchu Boga naszego. A więc już takimi nie jesteśmy. Ten okres w naszym życiu minął. On jest za nami. Oczywiście pojawiają się nasze słabości wynikające ze starej natury, ale my nad nimi pracujemy, panujemy dzięki mocy Bożej, dzięki Duchowi Bożemu, który jest w nas. I na ile pozwolimy Duchowi Bożemu panować w naszym życiu, na tyle potrafimy się opanować i Duch Boży kontroluje nasze postępowanie. I nie tylko. Pomaga nam zmieniać siebie. My powinniśmy być cały czas w procesie zmian. My musimy pozwolić Duchowi Bożemu, by nas zmieniał. Nie możemy powiedzieć, nawróciłem się, przyjąłem Pana, ochrzciłem się, jestem w kościele, przychodzę na nabożeństwa, wszystko ze mną jest już super. Zła postawa, błąd. Cały czas musimy się zmieniać. Cały czas Bóg pragnie pracować nad nami. Do końca naszego życia będziemy doświadczać przemian. I Bóg pragnie działać w naszym życiu, w naszych sercach. Pragnie pomóc nam zmienić nasz charakter. W środę miałem okazję poprowadzić pogrzeb na zaproszenie zboru w Wodzisławiu. Usługiwałem i w kaplicy cmentarnej, i na cmentarzu. Zbór wodzisławski pożegnał jedną ze sióstr, która odeszła do Pana. Nawróciła się 4 lata temu. Syn z synową, z wnukami nie byli w stanie pohamować emocji, dlatego poprosili mnie, abym odczytał w imieniu rodziny nad grobem podziękowanie. Napisali przepiękne 2 strony podziękowania i opisali swoją mamę. I tak naprawdę od roku 66 do 70, te 4 lata, to było pasmo wspaniałych świadectw postępowania i przemiany życia tej kobiety. Byłem poruszony, kiedy już bardzo ciężko chora, musiała przebywać w zakładzie opiekuńczym. To kiedykolwiek rodzina każdego dnia przychodzili do niej, kiedykolwiek przychodzili, to widzieli ją w akcji, jak pomagała innym. Jak świadczyła o Jezusie. Jak karmiła tych, którzy nie mogli sami jeść. Jak przykrywała tych, którym było zimno. Jak oddawała ostatni kawałek swojego ulubionego ciasta drugiemu. Ale osiągamy taki stan dzięki procesowi przemian. Dzięki poddaniu się Duchowi Świętemu, który przemienia nasze życie, który wyrywa z nas to, co złe i wlewa w nas to, co Boże. Jest to proces. Nie stajemy się takimi ludźmi od razu, ale możemy być pewni, że zostaliśmy wykupieni, obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I tak mamy żyć. To jest nasz cel, to jest nasze świadectwo, to jest nasza tożsamość. Jesteśmy Bożymi dziećmi, Duch Boży mieszka w nas. On pragnie nas zmieniać i niesiemy przesłanie tego życia innym ludziom. I wtedy zatykamy diabłu usta, bo nie wie, co ma z nami zrobić, bo nie ma dziedzin w naszym życiu, do których mógłby się przyczepić. I drugi fragment 1 listu Pawła do Koryntian, 6 rozdział. Wiersz 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Ale Bóg zniszczy jedno i drugie. Ciało zaś nie jest dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek dopuszcza się, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią ducha, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Problem, który jest tu poruszony, tyczy zboru w Koryncie. Moglibyśmy powiedzieć chwała Bogu, ale niestety do końca tak nie możemy powiedzieć, bo i przypadki niemoralnego postępowania pojawiają się dzisiaj w Kościele. Niestety. Nawet mają w nich udział ci, którzy powinni być wzorem, przykładem, a więc ci, którzy stoją na czele. Niestety. Przykro o tym mówić, ale taka jest prawda. Żyjemy w zepsutym, pełnym grzechu świecie. Presja niemoralności jest tak potężna, że wielu ludzi nie potrafi, gdy nie są mocni w Panu, gdy nie stoją mocno w Panu, nie mają bojaźni Bożej w sercu, oprzeć się tej presji, temu pożądaniu. Tutaj mieliśmy spotkanie w niedzielę na temat właśnie intymnego życia. Było to podkreślane. Jak jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron, różnego rodzaju pożądaniem, niemoralnością, wyuzdaniem, jak musimy być czujni i mocni, by nie zanieczyścić swojego życia. I oto problem w Koryncie polegał na tym, ten rozdział szczególnie o tym mówi, wspominałem to na początku, kiedy nakreślałem historię powstania zboru w Koryncie, specyfikę tego miasta, gdzie na ulicach tego miasta, ze względu na miasto portowe, które dynamicznie się rozwijało, było pełno pijanych marynarzy, a dlatego, że marynarze przypływali z różnych zakątków świata, miasto to także słynęło z nierządu, a więc z prostytucji. Do dziś słyszy się określenie córy Koryntu. A więc wielka niemoralność była w tym mieście portowym w Koryncie. I oto wśród ludzi wierzących w zborze, nie mówię, że wszyscy, ale może niektóre osoby, oto taką filozofię miały. Tak jak spożywa się pokarm, który jest dla brzucha, tak potraktowali życie seksualne. Tak jak jemy, tak jak musimy codziennie jeść, tak przecież jesteśmy wolni, do wolności jesteśmy powołani. Możemy korzystać z bujnego życia intymnego, seksualnego. I apostoł Paweł jest zaszokowany. Mówi, jestem porażony tą filozofią koryncką. Nie mogę tego zaakceptować. Nie mogę tego zdzierżyć. I powiada, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, kochani. Mówi, oczywiście do wolności jesteśmy powołani. Wszystko mi wolno, ale nie dam się niczym zniewolić. I mówi, słuchajcie, pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa. Nie tak jak brzuch dla pokarmu, to wasze ciało jest dla niemoralności, dla wszeteczeństwa. Absolutnie, tak być nie może. I oto teraz pierwsza filozofia, którą chcę zaakcentować. kładzenie tylko nacisku na duszewną sferę życia człowieka. Nasze ciało jest ważne. Nie tylko dbamy o naszego ducha, o nasze duchowe życie, ale także apostoł Paweł podkreśla, że nasze ciało, to ciało, które mamy za dom, w którym mieszkamy, jest także ważne, jest ono pańskie, do Pana należy. Nie tylko należy moje wnętrze, nie tylko moje duchowe życie z Bogiem się liczy, ale także liczy się to, jak traktuję swoje ciało. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi w innym miejscu, że jeśli ktoś świadomie niszczy swoje ciało jako świątynię Ducha Świętego, tego zniszczy Bóg. Dlatego my także musimy z poszanowaniem odnosić się do naszego ciała. To nie jest byle co, mięso, które do grobu pójdzie i w proch się zamieni. Nasze ciało jest domem, w którym mieszkamy. Nie można spowodować, że to ciało będzie robiło, co chce. To ciało także ma być pod kontrolą Ducha Świętego, dlatego że nasze ciało prezentuje obecnie na ziemi to, co jest w naszym wnętrzu. Dlatego nasze zachowanie, nasze postępowanie, to jak żyjemy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jak postępujemy, ma wielkie znaczenie. Dlatego że Bóg dał nam to ciało na ziemskie mieszkanie i musimy o nie dbać. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mamy wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? A więc apostoł Paweł podkreśla pewną wartość, pewną rzecz, pewną prawdę. A więc fizyczny kontakt, fizyczne połączenie, jakby utożsamiam je z osobą, z którą się łączę. Jeśli ktoś w korynckim zborze prowadził życie niemoralne i utrzymywał kontakty fizyczne, kontakty seksualne z różnego rodzaju osobami, które parały się wszeteczeństwem, stawali się z nimi jedno. I apostoł Paweł powiada, kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jedno duchem, ale jeśli ty ciało swoje pozostawisz temu światu, i ciało twoje będzie robiło, co chce, wtedy będzie połączone z tym, z czym się łączy. A więc tak jak łączysz się duchem z Panem, tak i ciało twoje jest tą częścią ciała Chrystusowego. I ciało nasze jest ważne, jest świątynią Bożego Ducha, w nas mieszka, nie należymy do samych siebie, drogośmy bowiem wykupieni, mamy wysławiać Boga w ciele naszym. Ciało nasze ma być instrumentem uwielbienia dla Boga. Dlatego to jest piękne w Kościele, kiedy zbór może wielbić Pana. Kiedy zbór wielbi Boga. Kiedy nie dominują instrumentaliści i muzycy, ale Kościół. Ja to bardzo przeżywam ostatnio. Pan do mnie pewne rzeczy ostatnio mówi. Też będę o tym jutro głosił naszym pastorom. Pan pewne rzeczy mi pokazuje, wyraźnie mi pokazuje, że coś nie tak dzieje się w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, że Kościół zamiast uwielbiać Jezusa, uwielbia uwielbienie. To jest to, co Duch Święty mi mówi. Uwielbia uwielbienie. Zamiast uwielbiać Jezusa, uwielbia muzykę. Tak być nie powinno. Wiecie, czymś pięknym jest, kiedy Kościół wielbi Pana, kiedy moje ciało staje się instrumentem uwielbienia, kiedy nie musi być nikogo na podium z żadnym instrumentem, a Kościół jest w stanie wielbić, kiedy powiemy Kościołowi, przyjdźmy uwielbiać Pana, ale nie będzie żadnego zespołu, zobaczymy, ile osób przyjdzie, aby uwielbiać Pana bez zespołu. To jest moje pytanie. I wtedy wiemy, czy Kościół wielbi zespół i muzykę i uwielbianie, czy Jezusa. Sprawdźmy to. Sprawdźcie to w kościołach. W sporach. Zróbmy nabożeństwo uwielbienia bez zespołu. No jak to? Bez zespołu? To jest niemożliwe. To musi być power, muszą być instrumenty, muszą grać gitary, musi być ktoś dynamiczny, kto poprowadzi, bo jak jego nie ma, to nikt nie umie wielbić. Kościół jest w zaułku, zabłądził, musi się obudzić. Nasze ciała muszą stać się instrumentami chwały dla Boga. Paweł powiada, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Prawdaż? Halleluja. Tak naprawdę, kiedy Pan Jezus z uczniami się spotykał, to główną atrakcją ich spotkań, ich misji, ich nabożeństw, ich konferencji było Słowo. Było Słowo. Słowo zwiastowane z mocą. Słowo, które poruszało. Słowo, które zmieniało ludzi. Kiedy Pan Jezus przyszedł na Górę Oliwną, Biblia mówi, że tłumy ludzi zebrały się w koło. Po to, aby słuchać Słowa. Aby słuchać Słowa. Coś jest nie tak dziś z Kościołem. Bo mówi, nie przyjdą ludzie, kiedy nie będzie tych haczyków zapraszających. Bo może nie mamy mocy Słowa, które zmieniałoby życie ludzi. Które by przywracało zdrowie, które by przywracało wolność, które by zmieniało atmosferę wokół nas. A więc my musimy wspólnie to tworzyć. Nasze ciało musi stać się instrumentem Bożym. Duch Boży z naszego wnętrza chce wykorzystywać nasze ciało, nasze ręce, nasze usta, nasze serca, nasz entuzjazm, nasz uśmiech, by uwielbić Jezusa. Nie ma nic piękniejszego jak ludzie stojący, którzy sami z siebie, pełni Ducha Świętego, oddają Bogu chwałę, wysławiają Go, podnoszą swoje ręce, otwierają głośno swoje usta i śpiewają Bogu na chwałę. Nie ma nic piękniejszego, nie ma nic wspanialszego jak słyszeć Kościół, który wielbi Jezusa, który oddaje Mu chwałę i który wie, że przyszedł tylko i wyłącznie w tym celu, aby Bogu oddać cześć. Wiecie, dzisiaj z takim syndromem są ciche kościoły, szepcące gdzieś tam w sercu, mówią, że się modlą, że Boga chwalą. Jest cisza, cisza, milczenie, sztywność. Ludzie siedzą sztywni, stoją sztywni. Coś jest nie tak z Kościołem. W jakim miejscu jesteśmy? Gdzie nasz entuzjazm? Gdzie nasza radość? Gdzie nasza chwała dla Boga? Biblia mówi, co w sercu, to na ustach moich. To z naszego wnętrza mają wytrysnąć żywe wody. Tak mówi, Pan Jezus mówił o Duchu Świętym, który zamieszka w człowieku. Kiedy Duch Święty jest w nas, wytryskuje z nas jak fontanna, tak jak w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy wkoło słyszeli, jak Kościół, jak wierzący wielbią Boga i jak głoszą wielkie dzieła Boże. To jest to, co jest nam potrzebne dzisiaj. To jest klucz do zmiany życia ludzi. To jest klucz do błogosławieństwa dla Kościoła. Otwarty Kościół, spontaniczny, pełen życia. Kościół. Oczywiście, dzięki Bogu za instrumenty. Chwała Bogu za instrumentalistów, za muzyków, za zespół. Nie dyskredytujemy ich, chwała Bogu, że są, ale my musimy być instrumentami chwały dla Boga. Każdy z nas. Każdy z nas. Aby kiedy ich braknie, kiedy ich nie będzie, nic się nie zmieniło. Aby było tak samo. Abyśmy tak samo wielbili. Abyśmy tak samo się modlili. Abyśmy tak samo śpiewali. Aby tak samo Jezus był uwielbiony. Bo On jest centrum naszej chwały. Nie uwielbienie dla uwielbienia. Nie muzyka dla muzyki. Ale Jezus dla Jezusa. Wszystko, co robimy, robimy dla Niego. Amen? Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Nie pozwólmy, aby jakikolwiek cień pożądania rozwijał się w naszym ciele. Bądźmy od razu przeciwni temu. Gaśmy ataki diabelskie. Diabeł będzie przychodził, aby rozniecać pożądliwość. Diabeł będzie próbował nas skusić. Apostoł Paweł powiada, uciekajcie przed przeteczeństwem. Uciekajcie. Czasami trzeba uciekać. Tak jak Józef uciekał. Z domu Faraona, Potyfara, kiedy jego żona próbowała go uwieść. Musimy uciekać. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto upada moralnie, dopuszcza się przeteczeństwa, cudzołóstwa, grzeszy przeciwko własnemu ciału. A nasze ciało jest świątynią Bożą. A nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego wszystko, co mam, kim jestem, powinienem oddać Bogu chwałę i służyć Jemu, bo moje życie należy do Niego i nie jest moją już własnością. Takie podsumowanie. Patrząc na te wersety z szóstego rozdziału, mówimy o życiu, mówimy o relacjach, mówimy o postępowaniu, o zachowaniu, o czystości. Podsumowując ten fragment od 12 do 20 wiersza, takie chciałbym przekazać myśli. Dzisiaj także trzeba stwierdzić, że nie można traktować stosunków seksualnych równoznacznie ze spożywaniem pokarmów, dbaniem o żołądek. Proste. Wiersz 13. Jako chrześcijanie, jako zbór musimy na nowo nauczyć się znaczenia ciała. Nie tylko ducha, ale ciała. Zajmowaliśmy bowiem zbyt długo stanowisko zbliżone do greckiego idealizmu, który doceniał tylko duszę. Nasze ciało też jest ważne. Mamy prawo dbać o naszą świątynię, świątynię Bożego Ducha. I my tam mieszkamy w środku, i Duch Boży mieszka w środku. I Bóg posłał Ducha Świętego, aby nam, duchowi człowieczemu, bezustannie przypominał, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Amen? Dlatego gdy stajemy nad grobem, gdy jestem na pogrzebie, mówię, że teraz pochowamy tylko mieszkanie ziemskie człowieka. I to mieszkanie ziemskie jest już opuszczone. I ono, tak jak każdy opuszczony dom, po jakimś czasie się rozsypie. Nieprawdaż? Jak się nie mieszka, nie żyje w nim, nie ma życia. Kiedy byłem w Izraelu, to widziałem takie domy opuszczone, tam gdzie Pan Jezus wypowiadał słowa, jakby, może nie przekleństwa, ale tam, gdzie nie było wiary, gdzie Pan Jezus mówił, że nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Tam były takie domy właśnie opuszczone, tam nikt się nie wprowadził. Te domy się rozsypały po latach. Tak się dzieje z naszym ciałem. Ale dopóki żyjemy, to ciało jest ważne. Nasze ciało jest ważne. Dlatego Bóg je chce uzdrawiać, Bóg je chce błogosławić, Pan chce nas posilać. Duchowo my jesteśmy zawsze mocni. Duch w nas ma tą samą siłę i natężenie. Nasze ciało jest słabe. Biblia mówi, że duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe. Nieprawdaż? Dlatego musimy dbać o nasze ciało. Musimy prosić Pana o posilenie. Kiedy Izajasz prorok mówił, że ci, którzy oczekują na Pana, nabywają siły, wzbijają się w górę jak orły. Nie mówił o życiu duchowym, mówił też o fizycznym. Aby nie upadać, aby nie mdleć, aby być mocnym. Bo Pan chce nas posilać, a więc ten idealizm grecki, dbanie tylko o duszę, jest jedną stroną medalu. Natomiast my także dbamy o ciało, bo jest świątynią Bożego Ducha. A więc nie mówimy, a to ciało jest bez wartości do niczego, nie jest mi w ogóle potrzebne, tylko zostaw w domu i idź do pracy. Jak nie jest potrzebne. Jest potrzebne. Jakim cię widzą, takim cię piszą. Nie dlatego, jaki jesteś wewnątrz, tylko jak się prezentujesz na zewnątrz. Twoje ciało pokazuje to, kim jesteś wewnątrz. Nieprawdaż? Po trzecie, ze względu na punkt powyższy, należy młodym ludziom przypominać w związku z rozwiniętymi formami życia seksualnego, że stosunek cielesny jednoczy dwoje ludzi w jedno ciało, jedną osobę. Dlatego można dopuszczać do niego tylko wtedy, gdy ludzie rzeczywiście chcą stać się jednym ciałem, jedną osobą, a więc małżeństwem. W małżeństwie. I to nie ze względu na jakąś określoną moralność, lecz ze względu na rzeczywistość życiową. Każde łączenie się cielesne bez wzajemnej przynależności poniża i jest nieczyste. A więc musi być ta obustronna przynależność. A więc jestem z Tobą na zawsze. Zawarłem małżeństwo, połączyłem się. Przynależę do Ciebie, a Ty należysz do mnie. I ostatnia myśl. Dla wierzącego chrześcijanina wszystko nabiera jeszcze innych barw. Młody mężczyzna czy młoda kobieta ma wiedzieć, nie tylko młody, chyba, że wszyscy czujemy się młodzi. Amen? Marian, myślisz, na niego patrzę. Nie. Tak patrzę sobie. Powinni wiedzieć, moje ciało jest świątynią ducha, którego mam od Boga. takim wypadku wszelkie, powiadam, wszelkie zabawy erotyczne, wszelkie bezczeszczenie tej świątyni jest nie do pomyślenia. I to jest tak i amen. I musimy to przestrzegać. I musimy o to dbać. To jest nasza odpowiedzialność. Zbór w Koryncie nie traktował tego poważnie. Mieli taką filozofię, gdzieś taką złapali naukę. Jak pokarm dla brzucha, tak seks dla ciała. I Paweł to musiał korygować, prostować. Chwała Bogu, że nasze poznanie jest większe. Chwała Bogu, że my rozumiemy, my wiemy, o co chodzi i jak to jest ważne. Ale wiemy, jakie jest życie. Życie nie jest łatwe. I czasami upadają ludzie, czasami nawet wierzący potykają się w tej dziedzinie. Nie mają siły, aby opanować swoje pragnienia. Ulegają też wpływom tego świata. Kiedy Jeremy był tutaj i dużo rozmawialiśmy na temat moralności w obecnych czasach, powiedział, że w Australii powiedzieć publicznie, że życie seksualne jest tylko po ślubie, to jest wystawieniem się na totalne pośmiewisko. To jest sprawienie, że ludzie powiedzą, skąd ty się, człowieku, urwał? Skąd ty się wziął? Ty chyba nie z tej planety jesteś. Po prostu nie ma innej mentalności. Nie ma. Tak żyje świat. Tak żyją ludzie w tym świecie. I myślę, że to nie jest tylko dylemat Australii. Ja myślę, że Europa, nasz kraj, nasze społeczeństwo żyje tak również. Zdarzają się wyjątki, zdarzają się jeszcze pewne stare stereotypy, które są pielęgnowane i są pewni młodzi ludzie, którzy są w specyficzny sposób wychowani i oni trzymają się pewnych zasad, ale to są wyjątki. Wyjątki. Ogólnie patrząc, panuje swoboda, wolność, rozwiązłość. Niestety Kościół ma pewne ograniczenia i my musimy na to kłaść nacisk. Musimy umiejętnie nauczać, musimy do tego zachęcać, nie stawiać tego jako zakon, jako prawo, jako nakaz odgórny, ale wskazywać na Bożą wolę, na Boży plan, jak Bóg pragnie, aby wyglądał Jego Kościół, Jego lud, Jego świątynia. Jak bardzo musimy dbać o siebie, o nasze ciało, jak ono jest ważne, jak Pan pragnie, abyśmy w ciałach naszych uwielbiali Go i aby ciało nasze było tym instrumentem uwielbienia dla Boga, abyśmy mogli podnosić nasze czyste ręce, abyśmy mogli otwierać nasze usta pełne chwały, aby z naszych czystych wnętrz wypływało uwielbienie dla Pana. Wtedy jest Mu to miłe, wtedy On się cieszy, wtedy my przeżywamy radość. Amen. A więc to jest 6 rozdział. Chcemy się modlić o Kościół. Chcemy modlić się o nasze rodziny, o nasze dzieci, o młodzież. Powstańmy, aby się modlić. To wszystko przed nami. My, którzy mamy małe dzieci, już się modlimy o to, aby Pan nas przygotował, zachował przed tym, co się może wydarzyć, na co będą narażone nasze dzieci, czy na co już są narażone. Chcemy się modlić, aby Pan kształtował w nas ten dobry obraz, abyśmy umieli dobrze informować, przekazywać, stawiać przykłady. Chcemy się o to modlić. Wpływ świata jest ogromny, ale możemy się temu oprzeć. Pan Jezus powiedział, że On zwyciężył świat. Że On zwyciężył świat. I Pan Jezus powiedział, że On nie przyszedł nas z tego świata zabrać, ale na tym świecie nas chce zachować. I my mamy potencjał, Boży potencjał, z którego możemy czerpać i brać do swojego życia. I możemy nasze ciało zachowywać w czystości, tak jak Bóg chce. Chcemy się o to modlić.